Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, chrzest jest to bardzo poważną, bardzo uroczystą rzeczą. Jest to poważną rzeczą dla wszystkich domowników wiary, a zwłaszcza chrzest jest uroczystą rzeczą i okazją dla tego brata lub dla tej siostry, którzy będą ochrzczeni. Chrzest jest to ważną rzeczą, dlatego że są z chrztem połączone myśli dotyczące się śmierci. Ponieważ tu mamy mowę o śmierci woli własnej. Gdy brat lub siostra są zanurzeni w wodzie, to znaczy, że są umarli od tej pory, od tego czasu, dla siebie i dla wszystkich dążeń swoich własnych, samolubnych. Lecz tak samo w chrzcie są myśli o żywocie też, o życiu. Ponieważ brat lub siostra, którzy są zanurzeni pod wodą nie zostają, czy nie tak. Brat, który ich chrzci, ich bierze z wody, a w tym jest pokazana myśl, że od tego czasu dany brat lub siostra już postępować będą według nowej woli. Są u Pana Pańskim, przed Pańskimi oczami, mają nową wolę, mają odtąd nowe życie. Ma się rozumieć w znaczeniu symbolicznym. Od tego czasu wszystkie stare rzeczy przeminęły, od tego czasu wszystkie rzeczy są nowymi. Słudzy Pańscy zawsze mieli tą myśl, że poświęcenie się Panu i chrzest we wodzie jest bardzo ważną rzeczą. Za dni brata Rosla, gdy on był obecny na nauczce duchowej, było jego zwyczajem, że on przemówił do braci na temat chrztu. W jego ostatnich dniach nasz drogi brat Johnson jego zastępował w tych wykładach po chrztu. A więc brat Russell w swych dniach dobrze wiedział, że ci bracia, do których on przemawiał, wielu z nich będą współdziedzicami z Chrystusem jako członkowie jego symbolicznego ciała. Podczas okresu Epifanii, za czasów brata Johnsona, tak samo i brata Dzialego, oni też wiele razy przemawiali osobiście do braci, co się tyczy chrztu. I brali od braci tak zwane wyznanie wiary, gdy były obecni na danej uczcie duchowej. Jest ważnym, ażeby ten nacisk kłaść na te wszystkie rzeczy dobre, ponieważ niepoświęcony człowiek ma mniej więcej takie zapatrywanie, które jest wzięte z angielskiego poematu, a dowolnie tłumaczone jest tak, jak następuje. Żyłem dla siebie, myślałem dla siebie, a nikogo innego. Tak jakby Jezus nigdy nie żył, tak samo jak On by nigdy nie umarł. A więc poświęcenie następuje, gdy człowiek nie tylko wie o Jezusie, nie tylko wie o tym, że Jezus umarł, lecz wie i przyznaje, że Jezus umarł za niego. Słyszeliśmy Państwu wiele razy, bracia radzili, ażeby bracia przyjęli Pana, aże poświęcali się za dni młodości ich, jak to o tym mówił Salomon. Figura ze Starego Testamentu pokazuje nam, jak wiele różnicy jest pomiędzy poświęconymi a niepoświęconymi. Potem, gdy Bóg powiedział Abrahamowi, co od niego się spodziewa, co się tyczy przymierza, Bóg jemu powiedział, że muszą być obrzucani wszyscy mężowie z domu Abrahama, a tak samo jego wszyscy słudzy. A wszyscy, którzy się do tego nie stosowali, musieli zapłacić za to życiem. Taka była różnica za dni Abrahama. A więc na erę chrześcijańską obrzezanie przedstawia poświęcenie. Lecz mówiąc z innego punktu widzenia, obrzezanie przedstawia chrzest, który jest symbolem na poświęcenie. Ten typ, czyli ta figura, nie tyle tyka się śmierci, lecz jako środek do życia, ażeby ten, który się poświęca, miał tę sposobność błogosławić innych. Od czasu do czasu pytanie zachodzi, czy chrzest jest jeszcze potrzebny. Przecież wysokie powołanie do Kościoła już się skończyło wiele lat temu. Nie ma już spłodzenia do Ducha Świętego, oprócz tych, co już to spłodzenie otrzymali wiele, wiele lat temu. A więc wierny i dostępny sługa tak się wyraził do braci może 75 lat temu. Tak Pan mówi. Jest właściwym, ażeby wszyscy, którzy przychodzą do znajomości Pana, ażeby się poświęcali do Niego. To będzie zawsze właściwym kursem dla tych, czy oni przystępują do Boga podczas wysokiego powołania, czy podczas innego powołania, które nie jest tak wysokim. Tylko ci, którzy w pełni poświęcają się Panu, będą przez Niego błogosławieni. A wtedy, wiele lat później, w roku 1914, on powiedział znowu, że nie widzi żadnej przyczyny, ażeby chrzest, ażeby poświęcenie nie było pokazane przez zanurzenie we wodzie. Moje komentarze dzisiaj po południu będą zwrócone najwięcej do brata i do sióstr tutaj, poza mną, dwóch braci, prawda? Dwóch braci i siostry. Lecz moi drodzy bracia i siostry, tak jak słudzy Pańscy nam radzili, że każdy poświęcony powinien odnowić swe poświęcenie każdego poranku. A więc jeżeli odnowiliście swe poświęcenie dzisiaj rano, a więc te komentarze będą tak samo się stosować do wszystkich poświęconych Panu, a nie tylko do tych braci, którzy dzisiaj przez chrzest pokażą nam wszystkim, że są poświęceni Panu. Drodzy bracia, wzrastamy w łasce i znajomości Bożej, widzimy coraz to jaśniej, oczami wyrozumienia, przyczynę naszych wszystkich doświadczeń. Jako nowicjusze w prawdzie nie znaliśmy przyczyny, dla której Pan nas prowadzi przez to lub przez tamto doświadczenie. Jako nowicjusze byliśmy zaskoczeni wielu, wielu rzeczami. Te rzeczy były dla nas niespodziankami. czasie, po różnych przejściach, po różnych próbach, po różnych doświadczeniach poznaliśmy, że pośród tych wszystkich rzeczy wyłania się cecha charakterystyczna. Niby plan, według którego te rzeczy się dzieją, jeżeli jesteśmy wiernymi przykazaniom i naukom pańskim. Tym całkiem kierunkiem zdaje się być to, że Pan odłącza nas od pewnych rzeczy, a przyłącza nas do innych rzeczy. To odłączenie się z jednej strony, a przyłączenie się z drugiej strony jest podane w drugim liście apostoła Pawła do zboru w Koryncie, w rozdziale 6, a wiersza 14 do 18. Tak czytamy w tym cytacie. Nie ciągnij nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością, albo co za społeczność światłości z ciemnością, a co zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wiernego z niewiernym, a co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami, albo wiemyście wy Kościołem Boga Żywego, tak jako mówi Bóg. Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przetoż wyjdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówię Pan Wszechmogący. Może nasza reakcja do tych słów jest, że te słowa odnoszą się tylko do członków ciała Chrystusowego, a przecież Kościół jest już uzupełniony. Bracia, ludzie ten tekst będą cytowali jeszcze długie wieki i będą się do tych rzeczy odnosili z szacunkiem i wyrozumieniem. Myśl ogólna jest, aby odłączyć się od zasad, od osób i od rzeczy, których Pan nie pochwala, a przyłączyć się do zasad, do osób i do rzeczy, które On pochwala i przez które będzie nas błogosławił. Ta sama zasada będzie żyta w tysiącleciu, gdy Pan odłączy kozły od owców, odłączy wiernych od niewiernych. Lecz słowa apostoła Pawła odnoszą się w tym bardziej do czasu, w którym zło ma przewagę. A przecież żyjemy jeszcze w tym czasie, gdy zło ma przewagę. A po drugie, nauki i instrukcje Pana do członków ciała Chrystusowego odnoszą się do wszystkich wiernych, do wszystkich braci i sióstr, którzy się poświęcają Panu. Mamy tu zestawienie dobrych i złych zasad, osób i rzeczy. Na przykład ciągnięcie nierównego jarzma z niewiernymi. Mamy tu myśl o braku społeczności między sprawiedliwością a nieprawością. Mamy tu o braku społeczności światła z ciemnością. Mamy tu braku zgodzie Chrystusa z Belialem lub bezbożnymi osobami. Mamy tu o braku zgody pomiędzy Kościołem Bożym a bałwanami. Gdy mówimy o wszystkich wiernych pańskich, to poczynamy od Abla i włączamy wszystkich wybranych, jak również i wszystkich poświęconych Panu i Jego sprawie, czy w tym wieku, czy w przyszłym. Mamy na uwadze, że wszyscy wybrani są poświęceni, lecz nie wszyscy poświęceni są koniecznie między wybranymi. Różnica nie leży w tym, jak człowiek się poświęca, lub że poświęcenie jest inaczym, lecz różnica leży w tym, jak Bóg używa poświęcenia człowieka. Ponieważ Pan się liczy z poświęceniem. Więc w inny sposób od wieku do wieku. Czas robi różnicę wielką w tym, czy Bóg uznaje poświęcenie ofiarą wieku Ewangelii, czy też nie. A więc my wiemy z wielu, wielu pism, że Bóg obecnie nie uważa poświęcenia jako ofiarą lub współofiarą z Chrystusem. Biblia podaje wiele wypadków o odłączeniu się. Niektóre podobały się Bogu, a niektóre jemu się nie podobały. Niektóre Bóg rozkaza, aby się stały, a drugie nie. W pewnych wypadkach została spowodowana przez sprawiedliwe postępowanie, a w drugich były spowodowane przez gwałcenie zakonu i prawa Bożego. Niektóre przykłady mogą nam posłużyć jako lekcje. Na przykład Adam i Ewa przez grzech, nieposłuszeństwo zostali odłączeni od Boga. Za winnego zostali odłączeni ci, którzy byli czysto Adamowego potomstwa od potomstwa mieszanego, którymi ojcami byli aniołowie. Za winą Mojżesza naród izraelski był odłączony od Egipcjan. Za winą Mojżesza również Lewici byli odłączeni od Izraela na służbę, a później Lewici byli odłączeni od kapłanów. Za winą naszego Pana rozpoczęło się dzieło odłączenia pszenicy od plew. A więc podczas której obecności pańskiej była odłączona pszenica od konkolu. Ja mam pewną dla was obowiązkiem, jako jeden człowiek w całym moim życiu się przyznał, że jest konkolem. To jest nadzwyczajna rzecz, bo każdy zazwyczaj myśli i mówi, że jest pszenicą. A tu spotkałem człowieka, który mówi tak, jestem konkolem. A więc to stało się 30 lat temu, mniej lub więcej, gdy szukałem pracy w mieście Chicago, a wtedy było w mieście Chicago mniej więcej 3,5 miliona mieszkańców. A więc wyszukałem tej pracy, rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który był nawierzchnikiem tej fabryki i w rozmowie ja im powiedziałem, gdy on się mnie pytał, jaka jest moja pozycja względem poboru wojska i tak dalej, bo wojna światowa się dopiero co rozpoczęła kilka miesięcy przedtem. A ja mówię jemu, że ja jestem jednym z tych, którego sumienie nie pozwala iść do wojska z bronią i odbierać życie bliźniego. A więc dalej się wypytywał, gdzie idziesz na zebranie? A ja jemu mówię, ja się zbieram z braćmi na Laselu, ulicy w Chicago. A więc on mi mówi, czy znasz panią Madsen? Ja mówię, tak. Ja z tą panią się widzę co tydzień. A on mi mówi, to jest moja matka. A więc mi opowiedział, że kiedy on był chłopcem małym, brat Russell był w jego domu i on siedział na łonie brata Russella, gdy był małym chłopcem. A więc gdy dorósł, ożenił się z katoliczką, odpadł od prawdy i mówi, bracie, ja myślę, że jestem konkolem. A więc spotkałem człowieka tylko jednego w całym życiu, który przyznał się, że jest konkolem. Lecz konkol czy nie, przyjął mnie do pracy i pracowałem tam w tej fabryce przez 2 lata, aż nareszcie zostałem zabrany do tak zwanego obozu cywilnego,
gdzie służymy jako cywilny bez zapłaty przez okres 2 lat. A co się tyczy odłączenia, to byłem odłączony od rodziny przez 2 lata. W historii Izraela był czas, gdy cały naród był zabrany do niewoli. A mniej wierni pożenili się z Babilończykami, a po 70 latach ci, co byli słabi, zapomnieli swoje obligacje, swoje zobowiązania względem zakonu. A po tych latach 70 tylko mocni z ludu izraelskiego powrócili z niewoli. Z kilka milionów tylko około 55 tysięcy powróciło z niewoli. A więc oni gorąco pragnęli, aby odbudować Jeruzalem i świątynię. A niektórzy z nich już liczyli około lat 80. Narody obce, które zamieszkały wokół Jeruzalemu, chciały być dobrymi sąsiadami, a więc mówili do Izraelitów i do Izraela: my pomożemy wam w tej odbudowie. Lecz ich pomoc była warunkowa. Oni chcieli mieć za to udział w nabożeństwie Izraela. W zamian za pomoc oni chcieli mieć wpływ w życiu Izraela. A Panu to się wszystko nie podobało, bo on przemówił do ludu swego przez Ezdasza w sposób następujący. Przetoż uczyńcie teraz wyznanie przed Panem, Bogiem Ojców Waszych, a wykonajcie wolę Jego i odłączcie się od narodu tej ziemi i od żon obcych. I odpowiedziało wszystko ono zgromadzenie i rzekło głosem wielkim: jakoś nam powiedział, tak uczynimy. Historia nam podaje, że te dobre sąsiady stały się wrogami Izraela. Przy pewnej sposobności Nehemiasz powiedział tym sąsiadom: Bóg niebieski nam poszczęści w budowie, ale wy nie macie działu ani prawa, ani pamiątki w Izraelu, w Jeruzalem. Izraelczycy w tym czasie musieli budować jedną ręką, a w drugiej ręce musieli nieść miecz. W kontraście z tym kościoły, które się zowią imieniem Chrystusowym, pozwolili na to, aby obce wpływy były wprowadzone pomiędzy nich. To nie pomagało ani wiernym, nie pomagało to obcym. Brat Russell tak się wyraził około tej linii dawne lata temu. Tak samo będzie z duchowym Izraelem. Ci, którzy sumiennie żyją odłączeni od świata w duchowych sprawach i uznają jako braci tylko tych, którzy wyznawają obrzeskę serca, będą oponowali przez moralistów, liberalistów i wyższych krytyków, jak i przez masy, które nienawidzą światła, ponieważ ono potępia ich ciemność doktrynalną i inną. Z tej dobrej przyczyny Bóg dał zlecenie przy końcu wieku Ewangelii: wynijdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego. Brat Russell usłucha tego wezwania, tak samo jak i brat Johnson, brat Jali i tysiące innych. Gdy ruch prawdy był młodym, nie było badaczy Pisma Świętego drugiego pokolenia, tylko byli dawni katolicy, dawni metodyści, dawni baptyści i tak dalej. Za pomocą różnych historii, tak samo nauk i symbolów, Pan nam daje do zrozumienia, że powinniśmy najpierw się odłączyć od błędu. Jak Pan mówi sam przez Pawła: jaką społeczność może mieć światłość z ciemnością? Jaką społeczność może mieć prawda z ciemnością? Paweł mówi, że on stęczy braciom, aby nie ciągnęli niewinnego jarzma z dziewiętnymi. Ludzie bez wiary mogą być dobrymi, lecz dlatego, że są bez prawdy, to muszą być w błędzie. Od samego początku paruzji bracia byli zwani jako lud prawdy. Oni wyszli z Babilonu nie tylko literalnie, fizycznie, ale także doktrynalnie, współczuciowo i duchowo. Ich odłączenie z Babilonu musiało być zupełne, kompletne, aktualne. Musieli pozostawić nie tylko nauki i obyczaje, ale czasami i rodziny, i przyjacieli, i znajomych. Niektórzy są zdania, że jeżeli raz opuszczą system błędu, to już błąd ich nigdy nie dotknie, że od błędu odstąpili nas zawsze. Oby to tak tylko było. Lecz tak nie było i tak nie jest. Przesiewanie między ludem Bożym jest dobrym tego dowodem. To się stało za dni brata Rosla, to się stało za dni brata Jansona i teraz od czasu do czasu to się dzieje. Brat Jali nam wiele o tym powiedział przez ostatnie kilkanaście lat. Do dnia dzisiejszego bracia otrzymują listy z różnych krajów, które proszą braci, aby przyjęli ten błąd lub inne nowe poglądy. Bracia jeszcze muszą od czasu do czasu opierać się błędowi, gdziekolwiek błąd znajdą. Jeszcze w tych latach, w tych dniach muszą się opierać ich błędzicielom, gdziekolwiek i kiedykolwiek ich znajdą. Odłączenie od błędu jest ważnym dla każdej poświęconej osoby, lecz szczególnie dla sług między ludem Bożym. A to jest pokazane w typie ślubu Nazarejczyków, który to ślub jest podany w 4 Mojżeszowej w rozdziale 6. Nazarejczycy w tym typie przedstawiają braci sług między ludem Bożym poświęconym, a mężczyźni między Nazarejczykami przedstawiają więcej typowych sług między ludem Bożym, a niewiasty między nimi przedstawiają mniej typowych sług. Aby wypełnić ten specjalny ślub, musieli się stosować do kilku reguł, a między nimi, jak czytamy w wierszu 4, po wszystkie dni nazarejstwa swego, ze wszystkiego, co wyrasta z macicy winnej, od ziarnka aż do łupiny, jeść nie będzie. A to włącza wino, ocet z wina, jagody winne, albo świeże, albo suche. Wszystkie te owoce winnej macicy przedstawiają nie Chrystusa, który jest tą winną macicą prawdziwą, ale grona winnicy ziemi, jak to powiada Jan Objawiciel w rozdziale 18, w rozdziale 14, w wierszu 18 i 19. Wszelki owoc tej winnicy jest zabroniony sługom Bożym, ponieważ ta winnica przedstawia fałszywe Królestwo Boże. A owocem tego fałszywego królestwa jest niczym innym, jak tylko błąd. Te błędy zakradły się do wszystkich celów zakresów, których słudzy Kościoła używają Słowa Boże. A to jest, co chrześcijanin powinien wierzyć, czyli doktryny, co chrześcijanin nie ma wierzyć, czyli zbijanie błędów, co chrześcijanin nie ma czynić i czym nie ma być, i to, co ma czynić i czym ma być. Bracia z pewnością poznali te punkty jako słowa apostoła Pawła zawarte w drugim jego liście do Tymoteusza w rozdziale 3, a wierszach 16 i 17, gdzie on braci tak uczy. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku stropowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, który jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie Bożej, dostatecznie wyćwiczony. Ci, którzy używają symboliczne owoce winnicy ziemi, błędzą na każdym z tych punktów. Zamiast użyć i uczyć właściwe rzeczy do wierzenia, oni uczą błąd. Zamiast stopować błąd, to przejmują go. A zamiast pomagać ludowi Bożemu, aby się podtrzymywali od pewnych rzeczy, to stęczą je. I zamiast ćwiczyć lud Boży w sprawiedliwości, tego nie czyni. Czasami zdarza się, że błąd wygląda jak prawda, a prawda wygląda jak błąd. Pan tę sprawę dobrze zna, dlatego nam dał dobrych nauczycieli. Salomon tę sprawę dobrze rozumiał, gdy się oświadczył. Panie Boże mój, Tyś postanowił królem sługę Twego miasto Dawida, ojca mego, a jam jest dzieciem małe i nie umiem wychodzić ani wchodzić. Przetoż daj słudze Twemu serce rozumne, aby rozeznał między dobrem a złem. Tak mówi jeden z najmędrszych ludzi w historii świata. Nawet z dobrymi nauczycielami jest nam potrzebny właściwy stan serca i umysłu, który się podoba Bogu. Poświęcenie nasze wymaga, abyśmy byli odłączeni od błędu. Następną rzeczą, od której mamy się odłączyć, jest grzech. Słowo Boże nam daje określenie grzechu. W ten sposób. Grzech jest przestępstwo zakonu, jak to Jan apostoł nam mówi. A znów Jan nam mówi, wszelka niesprawiedliwość jest grzech. Apostoł Paweł mówi do Rzymian, cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. A apostoł Jakub mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Biblia dalej uczy nas, że można grzeszyć czterema sposobami. Przez myśl, pożądanie, słowo i uczynek. Dalej uczy nas, że grzech można popełnić z powodu słabości i braku znajomości lub spowolnie, lub po części ze słabości lub nieświadomości i po części spowolnie. A grzech może być popełniony przeciw Bogu lub przeciwko Chrystusowi, przeciwko Kościołowi lub przeciwko ludziom w ogóle i nawet przeciwko własnej osobie. Istnieje razem przynajmniej 24 głównych grzechów, między którymi są niewiara, ateizm, nieposłuszeństwo Bogu, buntowanie się przeciwko Bogu, zniesławienie rodziców, nieczystość, obmowa, fałszywe świadectwo, zabijanie bliźniego i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, dlaczego Bóg pozwala na grzech, a to jest, aby ludzie się nauczyli, ażeby nienawidzili grzech i aby przez tę nienawiść w przyszłości nauczyli się sprawiedliwości. Lecz lud Boży przez wiele wieków miał tą pierwszą sposobność poznać, czym grzech jest i aby odłączyć się od niego. Oni zdali sobie sprawę z tego, że grzech odziedziczyli. Jak to psalmista mówi, oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. Lud Boży stara się odłączyć od grzechu przez pokutę, przez wiarę w Chrystusa i przez poświęcenie się Bogu i przez ułatwienie duchem sprawy ciała. Tylko ci, co są pomyślni w ich staraniu, mogą się nazywać zwycięzcami. Co się tyczy grzechu braci, w ogóle tym bardziej się tyczy sług Kościoła, sług zgromadzenia, którzy mają albo dużo, albo mało wpływu. A to jest pokazane w typie w obrazie Nazarejczyków. A to jest, że Nazarejczyk nie mógł wejść do pokoju, gdzie się znajduje umarły. Nawet gdyby ten umarły był jego ojciec, to była jego matka lub brat lub siostra. A więc tym zmarłym nie jest, tym zmarłym ojcem nie jest Bóg, ponieważ w Bogu nie ma grzechu ani ciemności. A więc musi być mowa o innym ojcu. Jest tu mowa o duchowym ojcu. A duchowymi ojcami są ci, którzy przyprowadzają siostrę lub brata do spodzenia z ducha, gdy spodzenie to było otwarte, gdy powołanie było otwarte. Lub można powiedzieć, że duchowym ojcem jest ten, który przyprowadza brata lub siostrę do prawdy. A więc zmarły duchowy ojciec jest ten, który się odwraca od prawdy do grzechu, a takiemu nie można dozwolić na to, aby pociągnął za sobą drugi. Poza figurami Nazarejczycy, więcej aniżeli inni muszą koniecznie unikać wszystkich źródeł grzechu, gdziekolwiek się znajdują. Nie wystarczy, ażeby raz grzech odeprzeć, można musi się to czynić wiele, wiele razy. Jest figura, która pokazuje, jak to nasz Pan walczy przeciwko grzechowi. A to jest pokazane w figurze w bitwie Izraela przeciwko Amalekitom. Bracia pamiętają, jak Mojżeszowe ręce były podparte przez Arona i przez Huda. A więc Aaron w tym typie przedstawia przywódców małego statka, a Hur przedstawia przywódców wielkiego grona. A więc bracia małego statka i bracia przywódcy wielkiego grona popierają naszego Chrystusa w walce przeciwko grzechowi. A my tak samo, jak ci bracia wierni wiele, wiele lat temu, wiele wieków temu, jak Aaron i Hur, powinniśmy jedni drugich wspierać w tej walce przeciw grzechowi. Nasz drogi brat Johnson komentuje, jak następuje około tej linii. Z pewnością nasza postawa względem grzechu musi być pełna wstrętu i odrazy, ponieważ grzech, będąc przekroczeniem zakonu Bożego, jest rzeczą obrzydliwą. Jest on bezpośrednią zniewagą Boga i buntem przeciw Niemu. On gniewa Boga i jest przedmiotem Jego niełaski. On krzywdzi nas cieleśnie, umysłowo, moralnie i religijnie. On sprowadził naszego Pana na wielkie grono, na starożytnych i młodocianych godnych wielkie cierpienia i śmierć. Jako wróg prawdy i sprawiedliwości, grzech powinien uczynić to, co będziemy przeciwko niemu przeciwni z determinacją. A ten, który tak się zapatruje na grzech, jest na drodze pokonania go. A więc nasz drogi brat Johnson dobrze rozumiał tę sprawę walczenia przeciwko grzechowi. Nasze poświęcenie wymaga, ażebyśmy odłączyli się od grzechu. Następnie, postępując dalej, mamy się odłączyć także od samolubstwa. Bracia wiedzą, czym samolubstwo jest. Jest to dbanie tylko o samego siebie. A ten, który nigdy nie widział człowieka samolubnego, nigdy nie wejrzał do lustra i nigdy nie widział ludzi. Nasz drogi brat Russell miał wiele do powiedzenia o samolubstwie. Tak się wyrażał. Samolubstwo jest najpewniejszą przyczyną odłączenia się od Boga. I dodał wtedy, że samolubstwo jest przeciwne miłości. Także mówił, szatan jest autorem wszelkiego samolubstwa. Samolubstwo jest korzeniem wielu nieporozumień. Samolubstwo panuje tam, gdzie miłości jest mało. Samolubstwo często psuje poświęcenie i samolubstwo musi być wykorzenione przez nową wolę. Jest bardzo mało dobrego, co można powiedzieć o samolubstwie, a jednak jest tak bardzo trudno się pozbyć samolubstwa, czy nie tak? Samolubstwo jest rodzone niedoskonałego człowieka. Ono jest dziwną rzeczą. My możemy poznać bratu samolubstwo, lecz bardzo rzadko możemy samolubstwo poznać w sobie, czy nie tak. Ludzie mogą poznać w nas te rzeczy, które my sami w sobie nie poznajemy. Lecz tylko gdy się przyglądamy w sobie Bożym, jako w zwierciadle, możemy poznać aktualnie, jakimi jesteśmy. Nikt się nigdy nie odłączy od samolubstwa przez poznaniem tego samolubstwa w swym sercu. Gdy poznajemy samolubstwo, to znaczy, że już pół walki jest wygrana. Tak samo jak błądzić w grze, gdy raz się od samolubności odłączymy, to jest znaczy, że już nigdy nie powróci. Nasze pierwsze zwycięstwo nad samolubstwem nie jest nasze ostatnie zwycięstwo. Walka przeciwko samolubstwie musi być toczona aż do osobnego zwycięstwa, a czym wcześniej, tym lepiej. Nikt nie został się członkiem klasy wybranej, nikt nie był zwycięskim w poświęceniu, który nie odniósł zwycięstwa nad samolubstwem. Poświęcenie wymaga, ażebyśmy byli odłączeni od samolubstwa. Odłączenie chrześcijanina włącza także i odłączenie od światowości. A światowość może być tłumaczona jako wpływ teraźniejszego świata złego, nad którym ma moc książę ciemności. Jest bardzo naturalną rzeczą, aby niedoskonała natura Adamowa lgnęła do rzeczy, które nas otaczają. Rzeczy, które oko widzi, ucho słyszy, lub rzeczy, które można się dotykać. Lecz wiele rzeczy tych jest dobrych i pożytecznych. Nie wszystko wokoło nas jest złym. Lecz Biblia wyraźnie mówi, że przewagę w tym czasie ma zło. A więc od czasu potopu żyjemy w tym okresie, który Biblia nazywa w teraźniejszym świecie złym. A więc ci, którzy są w zgodzie z tą wielką przewagą, z konieczności muszą być niezgodni z Bogiem. Czasami chrześcijanin jest porównany do okrętu, a świat jest porównany do morza. Okręt jest tak długo bezpieczny, jak długo ocean jest w okręcie. A więc słowa te dobrze są nam znane. Brat Russell je podał manie na 3 września. Jeżeli to pamiętacie, to również pamiętacie następny komentarz brata Johnsona, który mówi do braci w słowach humannych: lud Boży jest narodem świętym, odłączony od innych na służbę Bożą. Jego wiara, jego duch, nadzieje i cele różnią się od pojmowania tych rzeczy przez ludzi cielesnych. Pomiędzy tymi dwiema klasami istnieją tak wielkie różnice, że usiłowanie nawiązania pomiędzy nimi w społeczności stałoby się bolesne i nieszczęśliwe. Dla dobra obu klas jest niezbędne, aby pozostały w odłączeniu. Gdy to odłączenie następuje, wierni wchodzą w ciszejszą społeczność z Panem i z sobą. Myśl jest tu jasna. Jeżeli trzymamy się ściśle świata, tym dalej się odsuwamy od Pana, od prawdy i od braci. Tak samo jak mówiliśmy o błędzie, o grzechu i samolubstwie, światowości nie można odciąć jak mieczem lub siekierą. Potrzeba nam baczności i pilności zawsze, abyśmy nadal żyli w świecie, lecz abyśmy nie byli częścią świata. Drodzy bracia, stawmy sobie taką hipotezę. Przypuśćmy, że jutro rano, bo może dziś za późno, każdy z nas znalazłby się całkowicie wolnym od grzechu, od błędu, od samolubstwa i światłowości. Czy to nam przyniosłoby zbawienie? Ja myślę, że nie. Życie w próżni, życie w pustce nie jest właściwym rozwiązaniem kwestii. Są nam potrzebne dwa kroki. Jeden jest negatywny, a drugi jest pozytywny. Negatywny jest ten, że musimy odłączyć się od niektórych rzeczy, zasad, niektórych ludzi, a pozytywny jest ten, że trzeba się przełączyć do innych zasad, innych osób i innych rzeczy. A ten pozytywny krok jest krokiem poświęcenia się Panu po właściwej pokucie i przyjęciem Jezusa jako Zbawiciela i Odkupiciela. Nasi bracia baptyści mają coś do powiedzenia około tej linii. Niektórzy myślą, że za główną nauką baptystów jest ich nauka o zanurzeniu do wodzie. Lecz naprzeciw innym kościołom, którzy kropią ludzi, gdy ich chrzczą. Nie, moi drodzy bracia, ich główna nauka jest określona w tych słowach, a to jest bardzo interesujące. Lud Pański jest złożony tylko z tych, którzy się odłączyli od grzechu, od błędu, od samolubstwa i światowości i przyjęli tylko Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana. Ja myślę, że my się możemy zgodzić 100% naszymi braćmi baptystami. Słynny ewangelista Spurgeon tak określił poświęcenie. Moja wola łączy się z wolą Bożą, tak jak mały potok łączy się z wielką rzeką. I także i tym sposobem. Czyń to, co Pan chce od Ciebie, kiedy chce, abyś to czynił, sposób, którym chce, abyś to czynił, tak długo, jak chce, abyś to czynił i rozpocznij to czynić natychmiast. To są piękne myśli. Pomówię na chwilę o tych, którzy się przyłączyli do Boga. Czytamy o Noem. Z Bogiem chodził Noe. On nie mógł chodzić ze światem ówczesnym, gdzie było zło, gdzie był gwałt i nieprawość. Musiał się odłączyć od tych ludzi, a musiał się przyłączyć do Pana, do Boga, Jehowy. Czytamy o Abrahamie, że on wyszedł z ziemi swej i od rodziny swej i z domu ojca jego, aby szedł do ziemi, którą jemu pokaże Bóg. On był posłuszny instrukcjom Jehowy i stał się ojcem wszystkich wiernych. Czytamy o Izraelu, odłączyłem was od wszystkich innych narodów, abyście byli moimi. Czytamy o Lewitach, albowiem Lewici są oddani mnie spośród synów izraelskich w zamian za wszystkich pierworodnych. Oni byli odłączeni na służbę Pańską. Najlepszym przykładem jest pomiędzy tych, którzy byli odłączeni, jest nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus, o którym apostoł Paweł mówił jako o najwyższym kapłanie Kościoła, który był świętym, niewinnym, niepokalanym, odłączonym od grzeszników. On był odłączony od grzeszników w celu stania się poza figuralnym cielcem wielkiego dnia pojednania jako ofiara za grzech. Apostoł Paweł też był odłączony. On był odłączony ku opowiadaniu Ewangelii Bożej. Wielu innych sług Bożych tak samo było odłączonych na ten cel. Wielu z nas miało sposób obserwować tych, którzy byli w naszym mniemaniu członkami nóg Chrystusowych, czyli ostatnimi członkami Jego świętych nóg. Możemy oświadczyć kategorycznie, że widzieliśmy w nich ten duch odłączenia i duch przywiązania do Pana. Nasza społeczność z nimi wzbogaciła nas. Widzieliśmy w nich tego samego ducha, który był w Jezusie Chrystusie. Poznaliśmy w tych drogich braciach, w tych drogich siostrach tego ducha ochranniczego, który był cechą pozafiguralnego kozła Pańskiego Wielkiego Dnia Pojednania. Chciałbym Wam podać niektóre myśli posłanika epifanicznego, co się tyczy przyłączenia do Pana i nie tylko przyłączenia się do Pana, ale pozostania przy Panu. Prawda daje nam przede wszystkim poznanie tych rzeczy, do których nasze uczucia lgną. A potem poznanie tych części Słowa Bożego, które dają nam potrzebne oświecenie i bodźca, abyśmy mogli nasze uczucia od tych rzeczy odłączyć. I po trzecie, daje nam moc, abyśmy mogli trzymać te części Słowa Bożego na umyśle i na sercu, aż one wycofają swą uwagę od ziemskich rzeczy i skupią się na rzeczach duchowych. Brat Jansson miał ten wielki talent, aby dać wykład tylko kilku słowach, paru zdania. On mówił nam prosto, musimy zrozumieć nasze serce, zrozumieć to, co Pan chce, abyśmy uczynili, a potem musimy to czynić, co zrozumieliśmy. On dalej tłumaczy nam, jak możemy przywiązać nasze serce do rzeczy duchowych, a tym sposobem uskuteczniając to odłączenie. Tak mówi. Moc, przez którą przywiązanie uczucia do rzeczy duchowych bierze miejsce, jest przez Słowo Boże. Ono przedstawia nam niektóre ambicje i dążenia, tym oświecając nasz umysł i dając bodźca naszemu sercu. A gdy się staramy osiągnąć tę ambicję, ono daje nam moc, przez którą możemy przywiązać nasze uczucia do rzeczy duchowych. Myśl jest tam w tych słowach jasna, że możemy przenieść nasze uczucia z domu Adama do domu Chrystusa, ale także daje nam moc, przez którą to możemy uczynić. Niepotrzebna jest nam mądrość Salomona, aby wiedzieć, że tym więcej zagłębiamy się w sprawy cielesne i światowe, tym mniej mamy czasu dla Pana i prawdy i braci. Dla wielu przeniesienie z tego uczucia ziemskich do duchowych rzeczy jest bardzo trudną rzeczą, a jednak brat Jansson nam mówi, że proces, przez który uczucia są przywiązane do rzeczy duchowych, jest prostym i zrozumiałym. Bóg się od braci nie spodziewa cudów. On mierzy nas, jak gospodyni mierzy dzban. Tym większy dzban, tym więcej wody może zawierać, nie tak. Bóg się więcej spodziewał w dawnych latach od członków małego statka, aniżeli się spodziewa od braci wielkiego grona. A więc on się nie spodziewa tyle od braci wodocianych godnych, co się spodziewał od wielkiego grona i małego statka. A więc Bóg się spodziewa mniej od braci, którzy są teraz, się teraz poświęcają, aniżeli od Kościoła i tych, którzy są byli spodziewani i są spodziewani z Ducha. Od każdego Bóg się tylko spodziewa to, co może uczynić. To, co może wykonać, a nic więcej. Gdy się zastanawiamy nad naszymi doświadczeniami, widzimy, jak to Pan nas kieruje od niektórych rzeczy i ku innym rzeczom. A zawsze my tych rzeczy nie zrozumiemy w czasie, kiedy one się wykonują. Innymi razy nie mamy żadnego pojęcia, jak nasze przejścia i doświadczenia odłączają nas od złych rzeczy, a przyłączają nas do Pana aż długie lata później. Nasi bracia wszędzie znajdują się w tym samym stanie. Wiemy, że oni się usilnie starają, aby odłączyć się od grzechu, od błędu, od samolubstwa, od światowości i że starają się przyłączyć do Pana i do prawdy i do swych braci. Lecz nie możemy czytać serca braci, a więc nie wiemy akuratnie, jak pomyślimy ich wysiłki są. Brat Jansson mawiał, że gdybyśmy my sami wybierali członków ciała Chrystusowego, to z pewnością wybraliśmy wielu takich, których by Bóg odrzucił, a odrzucilibyśmy tych wielu takich, których by Bóg przyjął. Czasami jest bezpieczniej myśleć, że drudzy bracia są więcej bliżsi Boga, aniżeli my sami. Taka myśl nam pomaga w większej pokorze przed Panem i nie zaszkodzi nam wcale naszej społeczności braterskiej. Kończąc te parę myśli, istnieje wiele dobrych przyczyn, abyśmy byli odłączeni od wszystkich rzeczy, a przyłączyli się do Pana. To jest jasną wolą Pana dla nas osobiście To jest także wolą dla Pana, dla nas jako zgromadzenie i tak samo jako ruch. To odłączenie przywiązuje nas bliżej jednego do drugich, bo mamy tego samego Pana i mamy tego samego Mistrza. Zbawienie jest rzeczą osobistą i Pan chce, abyśmy do Niego lgnęli, do Niego przywiązali się. Jest również Jego wolą, abyśmy tą błogospołeczność mieli, byśmy uczyli się z tymi, którzy też do Niego lgną i do Niego przywiązują się. A więc, drodzy bracia i siostry, starajmy się jak najkompletniej odłączyć się od wszelkiego grzechu, od wszelkiego błędu, od wszelkiego samolubstwa i światowości i przyłączyć się jak najkompletniej do Pana, a On wygrodzi nas żywotem wiecznym. Raduję się w tej chwili szczególnie z tego, że tylu braci i sióstr zdecydowało się odłączyć się od tych wszystkich rzeczy, a przyłączyć się i przywiązać się do Pana. Niech Pan wam wszystkich w tej chwili błogosławi.